Moi drodzy, tylko zastanawiałem się, o czym ta konferencja powinna być. Zależało mi na tym, żeby nie była taka oczywista i żebyśmy nie spędzili tylko i wyłącznie 20 minut na tym, by rozmawiać, ile mieliśmy osób w grupce, jakie były diakonie, jakie były służby itd., itd. Myślę, że to wszystko wiemy. I kiedy modliłem się, pytając Pana Boga, o czym tak naprawdę ma być ta konferencja, to usłyszałem jedno zdanie: jestem z Wami. Pomyślałem sobie, jak bardzo oklepane jest to zdanie. Jak bardzo ono jest takie wręcz wyświechtane. I zaraz, za chwilę, też zdaję sobie sprawę, jak bardzo ono przynajmniej do mnie nie dociera. Jak bardzo ono nie ma w gruncie rzeczy wpływu na moją postawę, na moje myśli, na moje emocje, a powinno być zupełnie inaczej. Więc zapraszam Was, żebyśmy dali się teraz poprowadzić wszyscy łącznie ze mną spotkaniem jakby z tym zdaniem, z tym, że Pan Bóg jest z nami. Przepraszam, to mój? Nie. Myślałem szczerze mówiąc, że usiądziemy wokół stołu. Chciałem Was poprosić, żebyście coś zapisali, ale myślę, że możemy zrobić sobie to wirtualnie. Znaczy nie wirtualnie, tylko w myślach. Pomyślcie teraz przez powiedzmy minutkę o zdaniach, jakichś sentencjach, jakichś myślach, które w sposób szczególny Wam utkwiły przez ostatnie dwa lata w głowie. Dobra? Jeżeli chodzi oczywiście o to, co się wydarzyło we wspólnocie. Coś takiego, co po tych dwóch latach w Was zostało. Jak ktoś potrzebuje sobie zapisać, to tam jakąś karteczkę możemy znaleźć, ewentualnie może też sobie telefon wpisać. Czasami łatwiej myśli się bardziej nabierają konkretnego kształtu, kiedy jednak gdzieś się je zapisze. Dajmy sobie minutę.
Sentencje czy ten fragment z pisma, to moc w słabości się doskonali. Tak myślałem, że w kontekście takim, że z tych takich naszych, myślę, rozważań, takich zmartwień się co ze wspólnotą, że nas jest tam raz mniej, raz więcej, że jest nie tak jak kiedyś i tak dalej, i tak dalej. Mam takie głębokie poczucie, że po prostu wychodzimy pewnie inni, może rzeczywiście mniej liczni, ale kompletnie gdyby nie, nie na tym, że tak powiem, trzeba bazować, tylko właśnie na tym, że nigdzie indziej moc się nie doskonali, jak tylko właśnie w tych słabościach. I myślę, że no, myślę, że wspólnota ten czas wygrała, czy tam wygrywa. Żeśmy się nie rozpadli. Chwała Panu.
Ja mogę się podzielić, że kiedy próbowałem sobie sam na to pytanie odpowiedzieć, to we mnie bardzo się zakorzeniły cztery sentencje. Głównie są to słowa, które usłyszałem od naszych właśnie ojców, księży, którzy prowadzili rekolekcje. Jeśli nie będę się modlił, to się rozpadnę. Jeśli komunia wyprzedza, przepraszam, jeśli komunikat wyprzedza komunię, to rodzi agresję. Siedź w budzie. Zanim szczególnie śmieszna nasza Gabrysia bardzo lubi siedzieć w różnego rodzaju budach. Po prostu jakiś kartonik, czy jakaś otwierana pufa, czy cokolwiek innego, to ona wchodzi i z uchami wyciąga ucha i bardzo mi się to kojarzy z tym siedzieć w budzie. I im gorzej, tym lepiej w naszych ostatnich skupieniach. No, to są zdania, które bardzo często mi przychodzą do głowy, kojarzą mi się z różnymi sytuacjami i lubię sobie je powtarzać. Czy jeszcze by się chciał podzielić?
Ja jak słyszę takie pytania o sentencji czy o zdanie, to nigdy nie mam na to odpowiedzi, bo ja nie z tą osobą pamiętam, są cytaty czy sentencje, czy fragmenty jakoś tak nie w tym przenoszę wartość, ale pomyślałam sobie, że takie bardzo ważne zdania, które usłyszałam we wspólnocie i które jakoś są dla mnie też takim świadectwem na to, jak wspólnota nas buduje, to są zdania od osób, które podjęły się jakiejś odpowiedzialności, mimo że wcale nie uważały, że będą w stanie to zrobić, tak? Albo że się ich obawiały, że uważały, że są dla nich za trudne, ale właśnie w takim zaufaniu Panu Bogu i w takim otwarciu na służbę się podjęły. I też potem takie słowa radości tych osób, kiedy ta służba przyniosła dobry owoc.
Zadam teraz pytanie retoryczne, myślę. Czy możemy powiedzieć...
A ja mogę jeszcze słowo?
Tak, tak, oczywiście.
Bo mi się skojarzyło z kolei takie słowa, ja nie pamiętam jak to się kończy, ale chodzi o to, że gdzie dwóch lub trzech się prowadzi, tam właśnie jest Pan Bóg. Chyba źle to końcówkę powiedziałam, ale tak sobie to rozumiem, że po prostu jakby te nasze grupkowe spotkania, te nasze spotkania tutaj na środowych mszach to właśnie jest to miejsce, gdzie jest nas więcej i gdzie możemy się wspólnie modlić.
No i właśnie, można by było teraz zadać retoryczne pytanie, czy jesteśmy w tym samym miejscu, co dwa lata temu. Myślę, że każdy z nas może powiedzieć, że w jakimś wymiarze na pewno nie. Dlaczego o tym mówię? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, wczoraj w liturgii z dnia była Ewangelia, fragment Ewangelii według świętego Mateusza, w którym jest nasz fragment, mówiąc też o jednej z naszych formacji, uczcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Też nie wiem, czy pamiętacie, ale ten fragment wykorzystywaliśmy na pierwszej konferencji, kiedy zaczynaliśmy ten dwuletni cykl dwa lata temu. I również mocno się skupialiśmy na tych słowach uczcie i głoście. I kiedy przygotowywałem tę konferencję, w sposób szczególny zastanowiło mnie słowo idźcie. Idźcie. Jak słyszycie to słowo idźcie, wyobrażacie sobie kogoś, kto idzie. Z czym wam się kojarzy ta postawa? Z czym wam się kojarzy iście? Jakby, czego wymaga iście?
Zmiany miejsca.
Wysiłku. Wyjścia z miejsca.
Bardzo dużego otwarcia na ludzi i takiego akceptacji w ludziach czegoś, co nam się podoba, nie podoba. Trzeba być bardzo otwartym. Mi się to z tym kojarzy, bo żeby iść do kogoś, to naprawdę trzeba mieć otwarte serce. Ludzie są bardzo różni i czasami nasze oczekiwania, wizje no się bardzo zmieniają. Okazuje się, że jednak jest inaczej czasami niż myśleliśmy. Więc to otwarcie, idźcie, mi się z tym kojarzy.
Myślę, że tego komfortu, który mam, że to jest jakaś ofiara, która się będzie ze mnie wykonywała, jak mam iść.
Trzeba jakiś cel mieć, tak? No bo to jakiś bez sensu, żeby tylko iść na to, co nie wiadomo po co. Nie?
No i śmiałość. Jesteście śmiałość musi być.
Wytrwałość podczas tego przeszkody w drodze.
A mi się kojarzy z duchem i z Duchem Świętym, bo Bo tak fajnie jest z Duchem Świętym, że zawsze jest ciekawie, że właśnie jest ruch, jest zmiana, się coś dzieje.
No to ja wypisałem sobie bardzo podobne skojarzenia do waszych, że kojarzy mi się to z trudem, z zmianą, z aktywnością, z wytrwałością, z oczekiwaniem na pewien rezultat tego iścia, z wiernością, z ufnością i z wytrwałością. Generalnie z tych wszystkich naszych skojarzeń, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale wybrzmiewa, że to jest coś, no, coś wymagającego. Jakby coś, co nie do końca może być takie komfortowe na pierwszy rzut oka, ale Jezus mówi do nas wyraźnie, idźcie, to jest coś, co dla nas Jezus zaplanował, co jest Jego wolą wobec nas, abyśmy byli w drodze, abyśmy szli. I bardzo skojarzyło mi się to, bo znam ją z autopsji, z sytuacją, w której rodzic wysyła dziecko, kiedy ksiądz zaprasza na komilię dla dzieci. Bardzo wielu rodziców mówi, no idź do księdza. I że dlaczego my tak mówimy, idź. Bo wierzymy, że to jest coś dobrego dla niego. I bardzo mi się skojarzyło w tym momencie, w którym Jezus też mówi, idźcie. I że to jest też coś, co Jezus wie, że dla nas jest dobre. I pokazuje, że właśnie o to chodzi, abyśmy byli w drodze. I kolejnym fragmentem, który posłuchajmy, na którym się skupmy, jest to fragment, od którego zaczynała się formacja Wypłyń na głębie, lekcja biblijna dla tej grupy formującej się. To był 6 rozdział Ewangelii według świętego Jana, rozdziały od 16 do 20. Posłuchajmy. O zmierzchu uczniowie zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi, przeprawili się przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności. A Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Jezioro burzyło się od silnego wichru. Gdy upłynęli około 25 lub 30 stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. On zaś rzekł do nich, to ja jestem, nie bójcie się. Chcieli go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. Fragment bardzo bogaty na długie i głębokie lekcje, ale tak w wielkim skrócie chciałem się podzielić dwoma takimi aspektami, które mnie osobiście mocno dotykają. Na pewno ci uczniowie tutaj doświadczyli dużego dyskomfortu. Wypłynęli w ciemność, nic nie widać, jakaś niewiadoma. Bardzo mi się kojarzy właśnie z tą drogą, w której gdzieś uczniowie są. Nie wiedzą do końca, co się dzieje. Pewnie rodzi to wiele niepewności. I zadaje mi to pytanie, jak ja reaguję w sytuacji, w której nie wiem, co się będzie działo. Jak reaguję generalnie w trudzie. I widzę, jak łatwo jest mi wpaść w myślenie, Panie Boże, to miało być inaczej, to nie tak, to jest trudne, ja się tego boję, to jest nie po mojej myśli, to jest dziwne, ja nie wiem, co się wydarzy do końca. I jak szybko wpadam w taki stan lęku. A myślę, że ten lęk wynika z niepewności, co będzie i z tego, że nie jestem w stanie go kontrolować. Kilka dni temu zorientowałem się, że zapomniałem złożyć wniosek o przedłużenie 800+ i pierdół. Generalnie na szczęście jeszcze się zorientowałem, że nam te pieniądze nie przepadną, tylko przyjdą później. Więc no naprawdę pierdół, ale rozumiem to całe popołudnie tak emocjonalnie. W sensie, że straciłem jakiś grunt pod nogami i zacząłem się martwić, lękać, jej, co teraz będzie, jak sobie poradzimy bez tej sumy, bo jest nam potrzebna, coś tam. Jak to wszystko mi się tu połączyło razem, przygotowując tą konferencję, to aż mi się trochę śmiać ze mnie chciało. Jak faktycznie łatwo jest w takiej ciemności, w takim momencie, w którym nie widzę Jezusa, coś się dzieje. Po prostu stracić pokój, zapomnieć o tym, że Bóg jest. I kiedy Jezus przychodzi tutaj do uczniów, wyraźnie mówi, że jestem, nie bójcie się, bardzo mnie też dotknęło to, co się później dzieje. Jest napisane, że uczniowie chcieli go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu. I uczniowie mieli jakiś swój pomysł na tą sytuację. No to my teraz Jezusa weźmiemy do łodzi i heja, i płyniemy. A nagle niestety znowu się okazało, że to już jest niepotrzebne. Bardzo mnie dotknęło, że ten ich plan okazał się w ogóle nie pasujący do sytuacji. No ta sytuacja się nagle już rozwiązała. I nawet tak z Kasią wczoraj usiedliśmy i zastanawialiśmy się, jak często faktycznie jest tak, że doświadczamy w sytuacji, w której której coś się dzieje bez naszego żadnego na to wpływu, bez żadnego przypuszczenia, a jest ogromnym darem i znakiem obecności Boga właśnie tych słów, że ja jestem. Przez ostatni rok przeżywaliśmy duży trud rodzinny związany, no, tam bez znikania w szczegóły, natomiast mocno się gdzieś też modliliśmy, podjęliśmy z Kasią nowennę pompejańską i Pan Bóg nam bardzo mocno jakby pobłogosławił specjalistami, którzy nakreślili sedno tego programu, co z nim zrobić. I faktycznie możemy jakby powiedzieć, że gdzieś on się uporządkował w tym roku. A mimo tego, że byliśmy w takiej sytuacji, to pewnie w ogóle nie wiadomo, co dalej. Sama informacja o tym, że narodzą się bliźniaki, ja bardzo dobrze pamiętam ten moment, w którym Kasia mi powiedziała właśnie, że jest dwójka dzieci. I zacząłem generować jakby przypuszczenia, wiedząc, mając też inne małe dzieci, z czym to się wiąże, co teraz będzie. I tak mniej więcej 30 sekund mi zajęło, żeby przestać o tym myśleć, bo to było nie do ogarnięcia, jakby jak, co to znaczy. I to doświadczenie bliźniaków bardzo często daje nam szansę doświadczenia właśnie tego, że nie mamy zielonego pojęcia, jak to ogarnąć. Wczoraj na przykład wyrwałem się na chwilę z pracy, żeby wziąć wszystkie dzieciaki na plac zabaw, żeby Kasia mogła chwilę odsapnąć, bo mamy akurat bardzo taki intensywny moment. Poszedłem z całą piątką na plac zabaw. Wydawało mi się, że wybrałem bardzo dobry plac zabaw, bo miał płot prawie wszędzie, oprócz dwóch furtek. Natomiast jak maluchy poszły długo na największą budowlę, taki zamek, i Andrzej wypadał przez okno, a Gabrysia gdzieś się turlała po schodkach, z których spadała, no to było nie do ogarnięcia. I w pewnym momencie w ogóle Gabrysia była z kolei na szczycie tej konstrukcji, a Andrzej pobiegł w długą na chodnik, przez tą jedną szparę w tym płocie wybiegł po prostu. I Ania go złapała już jakby spadał, jak już spadał z krawężnika. I sobie pomyślałem, że no, gdybym nie miał tych starszych córek ze sobą, to na pewno bym tego nie ogarnął. I wracając z tego spaceru, próbowałem wepchnąć wózek z nimi razem, taką strumą górkę u nas pod domu. I się zaklinowałem na ostatnim schodku, bo była nierówność w tym podjeździe i nie byłem w stanie się ruszyć. Więc trzymałem ten 30-kilogramowy wózek na strumej górce i stanąłem. I niestety dowąd za mnie wyszła pani, która jakby zaoferowała mi swoją pomoc i po prostu wnieśliśmy ten wózek. Gdyby ona tam nie była, nie wiem, co musiałbym zrobić, jakoś to złapać, bo nie byłem w stanie tego szarpnąć sam do góry. Takich sytuacji jest naprawdę wiele, w których my doświadczamy bardzo, że byśmy sobie po prostu sami nie poradzili i że też sami byśmy nie wymyślili rozwiązania. Dla mnie jest to bardzo duży znak tego, że Jezus jest wierny słowom, że jest z nami. Chodźmy dalej. Powiedzieliśmy o tym, że pragnienie Boga dla nas jest, abyśmy byli w drodze. Powiedzieliśmy o tym, jak wielkim zagrożeniem może być w tym drodze doświadczenie trudu, jak bardzo łatwo można stracić wtedy pokój i ufność Bogu. I myślę, że warto się przyjrzeć temu, czego Pan Bóg, jaka jest odpowiedź Pana Boga na ten trud, na ten nasz niepokój. Czego tak naprawdę Pan Bóg pragnie dla nas? Przeczytajmy fragment rozdziału 15 z Ewangelii według świętego Jana. Wersety od 10 do 11. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Nie wiem jak was, ale mnie bardzo mocno dotykają te słowa, że Jezus pragnie radości dla mnie i dla każdego z was. Że wolą Jezusa jest radość w naszym życiu. I nie tam jakaś zwykła radość, tylko radość, która jest pełna. Pomyślmy przez chwilę o słowie pełna. Co to jest pełne? Jeżeli coś jest pełne, to znaczy, że tam już się nic więcej nie da dodać, bo jest pełne. I mi przynajmniej jest bardzo trudno wyobrazić sobie taką radość, że ona nie może być większa, że ona nie może być lepsza, że ona już jest pełna, że tam już się nie da wcisnąć więcej radości. A właśnie to jest pragnieniem Boga dla każdego z nas. Do tego nas w tym fragmencie zaprasza. Niesamowitym świadectwem dla mnie zawsze jest kontakt z osobami, z których emanuje taki wewnętrzny pokój i radość niezależnie od ich sytuacji życiowej. że każdy z was gdzieś jest w stanie wymienić jakąś swoją taką osobę gdzieś ze środowiska, bliskiego otoczenia. I są po prostu tacy ludzie, którzy jak się z nimi spotykać, to widać w nich zmartwychwstanie. Jakby oni są tacy pełni energii, tacy właśnie pełni pokoju, tacy z entuzjazmem. Myślę, że to jest też taka cecha charakteryzująca tych ludzi. I powiem szczerze, że dla mnie to jest największe świadectwo obecności Bożej między nami. Że znając trudy życia i jak bardzo życie może dokopać, że ci ludzie są w takiej formie psychoduchowej. Że to jest jakby dla mnie ogromne świadectwo i zawsze bardzo czerpię z takich spotkań, z takimi ludźmi. Wiem, że mi często tego bardzo brakuje i daleko jest od takiej postawy. Ale właśnie spotykając się z takimi ludźmi, z taką postawą, oni są dla mnie spełnieniem tych słów, tej takiej radości, której jest blisko do bycia pełną radością. I też zdarza mi się czasami siebie samego oskarżać o to, że nie jestem radosny. No, że przecież Pan Bóg mówi, że jest radość, to czemu ja nie jestem radosny? I tak pomyślałem sobie o tym też, że to chyba nie do końca jest to, co... że to nie jest chyba dobry kierunek. I myślę, że też nie warto iść w taką stronę myślenia, że jeżeli nie jestem radosny, to jestem, coś się ze mną nie tak. Natomiast myślę, że to warto z kolei na tę sytuację pomyśleć z tej perspektywy, że nawet jeżeli tej radości w tym momencie nie mam, to ona jest dla mnie. I że Pan Bóg zaplanował dla mnie coś większego. I że jest moment, jest jakby otwartość na to, żebym ja tą radość przyjął i żebym ją w sobie miał. I kiedy tak wczoraj pod konferencją siedziałem, właściwie zatrzymałem się w tym momencie, w którym teraz powiedziałem, przypomniałem sobie o fragmencie, który kiedyś był słowem dla naszej wspólnoty. Fragment z listu do Hebrajczyków. Posłuchajmy. Rozdział 12, werset 2. Otrzymaliśmy kiedyś to słowo na jednej z modlitw uwielbienia i przez bardzo długi czas to słowo nas prowadziło, nadal powinno prowadzić, nadal gdzieś jest zakorzenione w tożsamość naszej wspólnoty. A słowo brzmi tak. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Kiedy przeczytałem ten fragment, to coś mi przestało pasować. To o co chodzi z tą radością? Jakby to mamy być radośni. Jezus sam mówi, że jemu też obiecano radość, wcale nie był radosny. I faktycznie, delikatnie mówiąc, droga krzyżowa nie była szczególnie radosnym doświadczeniem. Natomiast myślę, że to jest moment, który prowadzi do pytania, jak my możemy tą radość opisać, jak moglibyśmy zdefiniować radość. Jakby teraz, ale z takiej perspektywy właśnie duchowej. Wiadomo, że to jest jedna z emocji, jak psycholog mi powiedział. Nie chcemy tej definicji, ona jest oczywiście też jak najbardziej uprawna. Chcemy popatrzeć na radość z perspektywy duchowej. Gdyby ktoś was zapytał, nie wiem, wasze dziecko, czy czyjeś dziecko, czy ktokolwiek inny, co byście mu powiedzieli? Czym jest radość?
Ja mam takie wyobrażenie, że to jest taka nadzieja, że będzie dobrze, bo Pan Bóg jest ze mną.
W środku, takie światło, po prostu, które się ma mimo wszystko. To tak było... Okej.
Nie, jest jej bardzo dziękuję, że mówicie to. Bardzo się cieszę, że się angażujecie.
Nie pozwolenie, żeby to, co się dzieje, jakoś mnie zraniło. Bycie po prostu w takim stanie, że te zewnętrzne okoliczności po prostu mnie nie bolą.
Ja bym powiedziała, że radość to jest prostota. Taka proste patrzenie na naturę i widzenie radości w tym, co jest. Ja nie mówię, żeby ktoś był psycho i tam się cieszył, że Biedronka się do niego uśmiechnęła, a jest tak dużo takich bardzo ciepłych, takich rzeczy, które są dla człowieka bardzo przyjemne, bo nie można powiedzieć, że natura tylko w ciągu dnia jest ładna, bo i wieczorem też są piękne gwiazdy, księżyc i tak dalej, jakby taką przenośność stosować. I myślę, że my za bardzo patrzymy na te rzeczy takie złe, z czym się komuś kojarzy, a nie, to jest takie bardzo proste, takie zobaczenie takiego czegoś, dzisiaj idę i widzę jedną rzecz i nauczmy się cieszyć tą jedną rzeczą. My nie musimy mieć pasm, nikt nie zdobywa gór, jakiś pasm duży w ciągu jednego dnia. Nauczmy się zauważać to, co dobrego nas spotyka, takiego dobrego, które daje nam radość, budzi tą radość, tak? Ja na przykład jestem bardzo dumna z tego, że w naszej wspólnocie jest dwóch szafarzy, tak? Naprawdę jestem dumna, bo widzę ten rozwój, który szedł. Jacek, który nie umiał grać na gitarze, kiedyś mówił, pamiętam. Później wymiatał wszystkim. Asia, która zawsze jest przy nim i która razem tworzą taką całość. Ten ich uśmiech daje mi siłę. Piotr, którego poprosiłam o ikony dla moich wnucząt na pierwszą komunię, który tak pięknie po prostu to namalował. Jeszcze z takim sercem, bo ja wiedziałam, że to nie jest tylko kawałek czegoś, co on mi dał, tak? Ta posługa, która była jako lidera, teraz siedzi i jest normalnym człowiekiem, tak? Taka prostota, tak? To jest piękne, Marlena, która ma bardzo duży to, taki akordeon różnych dobrych rzeczy w sobie i ona potrafi znaleźć czas na taką rozmowę, która jakby dała taki początek gamę do jakiegoś utworu. Ola, która, no nie wiem, jakby popatrzeć, zawsze z uśmiechem, z radością i nawet to prowadzenie tej wieczernicy takiej przed zesłaniem ducha, bo to ty prowadziłaś.
Marlena,
ale ty też byłaś. I Krysia nasza, która wyszła. Pamiętacie Krysię sprzed 5 lat, która stała taka opuszczona, taka już taka zestresowana i w ogóle, a to wyszła piękna kobieta, piękna, mądra kobieta, która stanęła naprzeciwko obcych ludzi, gdzie ona kiedyś mówiła, że ona się wstydzi i w ogóle z uśmiechem na ustach mówiła do ludzi i ludzie to kupowali. Mówili, że ona jest prawdziwa, to jest piękne w ogóle, że ona tam nie wzięła książki, nie czytała. Popatrzcie na tą naszą piękną parę. Danusia, na której zawsze można polegać, jeżeli chodziło o ciasta, o jakieś takie rzeczy, przyszła się wciągnęła Tomek, który na pewno ma dużo różnych rzeczy, a zawsze
ja konferencje... Ja tylko 20 dzisiaj, bo właśnie...
Nie, no ja sobie nie pozwolę przerwać. Ja to wypadnę. Powiedz, Tomek, który zawsze te konferencje tam... opracuje i możemy do tego sięgnąć i wyłapać to, co jest dla nas ważne, to, co taka konferencja nam przynosi. Drugi Tomek, który zawsze jest po prostu, jego ostoja, taka mądrość, siła i w ogóle, naprawdę, Beata, która też wymiata, nasza Ala, która przyjechała z innego państwa, która mogłaby powiedzieć, że ona, no nic, tak mi łatwo mówić, ale ona jest w mojej grupie. Ale popatrzcie, ona, która przeżyła różne rzeczy nieciekawe na Białorusi, przyjechała, potrafi znaleźć ukojenie w Panu i znaleźć taką drogę, która jej daje radość. Uczestniczy w procesji, ona się nie wstydzi, ona idzie, ona sprzedaje te drogie lody w tym naszym kościele.
Idziemy.
Ona jest przyjęte, bo one są zdanowczo za drogie. Dziewczyny, ja już tu nie będę. Radość przychodzą. To Magda, tak?
Bo
ja, Asia. Asia, która przyniosła, ja tego nigdy nie zapomnę, była jedyną osobą, która przyniosła sitko dla Ukrainki.
Sitko?
Tak.
Ubrania.
Ubrania i sitko było. I ta dziewczyna, która dostała to sitko, zwykłe, przepraszam, zwykłe plastikowe sitko, które zawiozłam do sobie szeba. I ta dziewczyna mówi, że ona przed wojną kupiła takie sitko. Dla niej to sitko to miało taką wielką wartość. Ta jej radość i ten smutek, to jest związane, to tak jak doma. Popatrzcie, ta nasza dziewczyna, która tańczy z flagami. Co, jakie ona cuda robiła, jak się ludziom buzie uśmiechały, jak ona tańczyła, zmieniała jej w ogóle. Luda, którą się poprosi, żeby przyszła i na przykład z uśmiechem, chociaż jest zmęczona, służyła, posługiwała na tych kursach dla tych narzeczony. Nasz ksiądz spokojnie siedzi przy stole. Ale zawsze jest, zawsze jest. I ja mówię tak.
Jeszcze tylko do końca, Basia najlepsza kawiarenkowa na świecie.
Jaka?
Kawiarenkowa.
Ja
ale Basia ma ten dar błogosławieństwa pięknym słowem każdemu właściwie.
Ale ja bym chciała, żebyście zobaczyli jedną rzecz. Ja jestem w tej wspólnocie. Ten rok był koszmarny, jeżeli chodzi o ale ja się w tym staram znaleźć tą radość.
To właśnie chcę powiedzieć, zawsze uśmiechnięta, ja tu przychodzę lekko smutna, zmęczona jestem, patrzę Basia. No słoneczko.
Ale chcę powiedzieć, że ta radość, to my tak szukamy takiego wielkiego słowa, co to jest ta radość. To jest takie, takie ziarenko do życia, tak?
Dobrze, chodźmy dalej.
Asia tu jeszcze chciała
po coś powiedzieć.
Ja zapomniałam, ale może mi się
przypomnę. No, chodźmy dalej. Słuchajcie, ja myślę, że już podsumowując i spinając wszystko, co zostało powiedziane, przeczytajmy wspólnie dwa fragmenty z listu do Filipian, listu świętego Pawła, które również o radości mówią. Pierwszy to jest drugi rozdział, wersety od 16 do 17. Gdzie to jest? Tu. Trzymajcie się mocno słowa życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszcie się, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi. A także i wy cieszcie się i dzielcie radość ze mną. Ostatnie zdanie jeszcze raz przeczytajmy. Jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi. A także i wy cieszcie się i dzielcie radość ze mną. Ja również pisałem sobie definicję radości bardzo podobną do tego, o czym mówiliście, że jest to stan pokoju wynikający z Bożej obecności w moim życiu i bardzo mnie dotknęło na ostatnich dniach skupienie, jak ksiądz Adam jakby przedstawił świętego Pawła jako osobę, która miała naprawdę przerąbane. Siedział w więzieniu, bili go, głodował, wędrował, chodził, a ile w nim było radości i entuzjazmu w tych wszystkich listach, ten fragment też o tym mówi. Nawet projektując sobie swoją własną śmierć, przelanie krwi, Paweł mówi o tym, że się cieszy i raduje. I już na podsumowanie, jako klamra i tej konferencji, i całych naszych dwóch ostatnich lat, fragment z 4 rozdziału listu do Filipian. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. On się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzeg waszych serc i myśli w Chrystusie. Jeszcze raz przeczytajmy. Po prostu się tym fragmentem pocieszmy. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzeg waszych serc i myśli w Chrystusie. Amen.
Podasz
sekretę tego ostatniego fragmentu? W sensie adres, tak? Filipian 4, 4, 7.